Władysław Gomułka był nadzieją Polaków, a wręcz idolem tych, którzy wyczekiwali z niecierpliwością zmian na lepsze w komunistycznej Polsce. To zdanie brzmi absolutnie abstrakcyjnie, ale o zgrozo, był taki czas, jak ludzie słysząc to przytakiwali i to zupełnie nieironicznie. Październik 1956 roku przyniósł bowiem nadzieję, a twarzą jej był właśnie towarzysz Gomułka. Najpierw umarł Stalin, chwilę potem Bierut, a po paru latach niestety również rozpalone nadzieje Polaków. Ale spokojnie, od początku. Przy mikrofonie Wojtek Drewniak, pora na program W Drewniakach przez Świat. Początek lat 50. to nie był najlepszy okres w życiu Władysława Gomułki. W 1951 został aresztowany za różnego rodzaju niedociągnięcia, a w praktyce chodziło oczywiście o tarcia wewnętrzne. Los zaczął się jednak do towarzysza Gomułki uśmiechać, jak w odstępie zaledwie paru dni do piekła udał się najpierw Stalin, a później Bolesław Bierut, który był na niego wyjątkowo cięty. Na Gomułkę, nie na Stalina, bo Stalina kochał Bierut jak nikogo innego na świecie. Wracając jednak do obfitującego w piękne wydarzenia marca 1953 roku, od tej pory zaczęły się mocno ścierać dwie główne frakcje w polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej. Pierwsi, zwani Natolińczykami, gdyż Natolin był ich częstym miejscem spotkań, byli zdecydowanie bardziej konserwatywni, albo jak kto woli, proradzieccy. Puławianie z kolei, bo wielu z nich mieszkało przy ulicy Puławskiej w Warszawie, byli jak na tamte warunki bardziej liberalni. Chcieli zmian, podobnie jak lwia część polskiego społeczeństwa, stąd zauważalnie większe było dla nich poparcie. Nie ma co zawracać sobie głowy nazwiskami reprezentantów tych grup. O wiele ważniejsze jest to, że ani jedna, ani druga nie była w stanie skupić w swoich rękach władzy aż do jesieni 1956 roku. Nikt nie chciał ustąpić, a Natolińczycy podkreślili swoje oddanie Moskwie, decydując o stłumieniu protestu robotniczego w czerwcu 1956 roku. Krwawym stłumieniu, profilaktycznie może dodajmy. Jedna i druga frakcja potrzebowała lidera, a i Moskwa miała już dość tych tarć. Taką twarzą miał być właśnie wyciągnięty z niełaski Gomułka. Ciekawe jest jednak to, że taki sam plan miały oba wrogie sobie ugrupowania. Chociaż nieoficjalnie, Puławianie uważali, że z takim społecznym poparciem poradzą sobie bez starego komucha, ale prawda jest taka, że prowadzili z nim nieoficjalne rozmowy. Z kolei konserwatyści właśnie w starym komuchu upatrywali szansę na zabetonowanie swojej pozycji u władzy. Co na to sam Gomułka? Oczywiście uśmiechał się do konserwatywnej frakcji, ale doskonale rozumiał, że władze i społeczny kredyt zaufania są mu w stanie zapewnić będący w tamtym momencie na fali Puławianie. Niebawem wszystko miało się wyjaśnić. 12 października Władek wziął udział w posiedzeniu biura politycznego, które tydzień później podało się do dymisji. Z kolei jeszcze po dwóch dniach, czyli 19 października 1956 roku, zebrało się 8 plenum KC-PZPR, które miało przejść do historii jako wyjątkowo ciężkie negocjacje. Między kim? Otóż tutaj pojawia się gracz niespodzianka. Okej, nie taka niespodzianka, biorąc pod uwagę, o jakich czasach mówimy. Również bowiem 19 października do Polski przyleciał sam Nikita Chruszczow. To znaczy nie sam, tylko z całą delegacją i można zaryzykować stwierdzenie, że całkiem sporą obstawą. Oto bowiem stacjonująca w naszym kraju Armia Czerwona zaczęła przesuwać się groźnie w stronę Warszawy, oczywiście usprawiedliwiając to wojskowymi manewrami. Tak, znamy to tłumaczenie aż za dobrze. To wszystko odbywało się przy akompaniamencie radzieckiej propagandy, że Polakom to się chyba marzy jakaś antyradziecka rewolta. W tej mało przyjemnej atmosferze na plenum wbił Chruszczow i zaczął krzyczeć. Okej, nie mam pewności, czy krzyczał, ale generalnie nie mówił przyjemnych rzeczy. Obwiniał partyjne elity za antyradzieckość niektórych polskich dzienników i za to, że Polacy mają czelność rozpatrywać sobie kandydaturę kogokolwiek na stanowisko szefa partii bez zgody Moskwy. To się mogło skończyć dla Gomułki nie najlepiej, ale ten wykorzystał ów moment na postawienie się Chruszczowowi. Nie podkulił ogona i nie uciekł do kąta, tylko przekonał delegatów, że jeśli faktycznie on miałby stanąć na czele partii, to będzie najlepsze rozwiązanie dla wszystkich, a już na bank dla Moskwy, bo on żadnych braterskich układów zrywać nie planuje. Nawet mu to przez myśl nie przeszło. Chruszczow uznał, że skoro padła taka deklaracja i to z ust gościa, którego poparcie demonstrowały w tej samej chwili tłumy na ulicach, to on się w takim razie zgadza. Wszyscy zgromadzeni w czasie tych negocjacji na Politechnice Warszawskiej odetchnęli z ulgą, a niebawem ukazała się piękna notka prasowa, od której zaczniemy nasze kolejne spotkanie. Przy mikrofonie był Wojtek Drewniak. Do usłyszenia.